I wracamy do Ewangelii Łukasza. Dzisiaj zakończymy omawiać trzeci rozdział. Także pędzimy. Ewangelia Łukasza, trzeci rozdział i przeczytamy od 21 wersetu. Łukasza 3:21. Przeczytamy początek, dlatego że ten fragment składa się z dwóch części. Pierwsza część to jest chrzest Jezusa, druga część to jest rodowód Jezusa. Przeczytamy jedną i drugą część, tylko że do rodowodu Jezusa dojdziemy w trakcie kazania, więc przeczytamy go mniej więcej w połowie dzisiejszego kazania. Teraz zacznijmy fragment od przeczytania opisu chrztu naszego Pana. 21 werset. A gdy wszystek lud przyjmował chrzest i gdy Jezus został ochrzczony i modlił się, otworzyło się niebo i zstąpił na niego Duch Święty w postaci cielesnej, jak gołębica. I odezwał się głos z nieba: Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A Jezus, rozpoczynając działalność, miał lat około 30, a był, jak mniemano, synem Józefa, syna Helego, syna Mataja i tak dalej. Do rodowodu jeszcze dojdziemy. Panie Boże, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, że schyliłeś się ku nam, że stałeś się jednym z nas, że objawiłeś nam siebie w Chrystusie. I dziękujemy Ci, że kiedy spoglądamy na Jezusa, kiedy czytamy o Jego czynach, Jego słowach, możemy wyraźniej i lepiej poznać Ciebie, Boże. Dziękujemy Tobie za to i prosimy Cię też, aby dzisiejszy fragment Bożego Słowa przemieniał nas, uczył nas, co to znaczy żyć jak Jezus, co to znaczy być człowiekiem wedle Twojego upodobania, Boże. Amen. Czytamy, że do Jana Chrzciciela przychodzą ludzie po chrzest. Dużo ludzi, całe mnóstwo, tłumy. To był chrzest upamiętania na wyznanie grzechów, czyli ludzie odwracali się od grzechu i przyjmowali chrzest oczyszczenia. Tak? Czyli mówiliśmy o tym, że nie chodziło Janowi tylko o chrzest, chodziło również o postawę serca. Wiązało się to z tym, że ludzie wyznawali swoje grzechy, zawracali z grzesznej drogi na ścieżkę pańską i przyjmowali chrzest. Czyli to był tak naprawdę chrzest dla grzeszników. W pierwszej kolejności w Starym Testamencie był to chrzest dla pogan, którzy byli uważani za nieczystych, ale Jan, chrzcząc Izrael na pustyni, tak naprawdę komunikuje: wy również, Izraelici, wy również, zwracał się do Bożego ludu, jesteście nieczyści. Izrael też potrzebuje oczyszczenia, też potrzebuje upamiętania i chrztu. Ale Łukasz podaje zaskakującą wiadomość, że Jezus też został ochrzczony. Że Jezus też został ochrzczony. Ten, który był święty, ten, który był bezgrzeszny, wchodzi do tej samej rzeki, co grzesznicy. Czyli Jezus utożsamia się z grzesznikami, nie tylko wtedy, kiedy wisi na krzyżu, w nasze miejsce, ale też kiedy wchodzi do tej samej rzeki, co grzesznicy, którzy potrzebowali upamiętania. I oczywiście Jezus nie potrzebował chrztu na wyznanie grzechów, na odpuszczenie grzechów, ponieważ grzechu nigdy nie popełnił. Ale przychodząc do Jana i przyjmując chrzest, tak naprawdę komunikuje: jestem jednym z was. Jestem jednym z was. Nie przychodzę do was gdzieś z daleko, omijając was z daleka, z dala, ale jestem jednym z was. I co ciekawe, chrzest Jezusa ma miejsce też w tym samym czasie, kiedy chrzczą się inni ludzie. Tak czytamy, że kiedy wszystek lud przyjmował chrzest, wtedy przyszedł też Jezus, też on został ochrzczony. Też można by było oczekiwać, że skoro Jezus, skoro święty, skoro Syn Boży przychodzi po chrzest, to odbędzie się on w innym czasie, na jakimś specjalnym nabożeństwie, w specjalnych okolicznościach. Ale znów, tutaj zobaczcie, jak bliski jest Jezus ludziom, jak bliski jest Jezus nam. Chrzci się pośród innych ludzi, wraz z innymi ludźmi, którzy przyjmowali chrzest upamiętania na wyznanie grzechów. Jezus, tak naprawdę ten fragment komunikuje, jest naszym bliskim, starszym bratem. Stał się nam tak bliski, jak tylko możliwa jest bliskość Boga pośród ludzi. Czytamy, że kiedy został ochrzczony, modlił się i otworzyło się niebo. To jest też ciekawe, taki trend, byśmy powiedzieli, ewangelisty, że modlił się. Kiedy został ochrzczony, modlił się. Czyli modlitwa podczas chrztu przypomina, że chrzest to nie jest jakiś zwykły, suchy akt czy zwykły rytuał. W naszym kościele też udzielamy oczywiście chrztu, ale też po chrzcie wołamy do Boga. Modlimy się, prosimy Boga o błogosławieństwo, o prowadzenie, Boże prowadzenie dla chrzczonego, rodziców. Modlimy się, żeby każdy chrzczony odpowiedział wiarą na Boży znak, który na sobie nosi od momentu chrztu. Czyli modlitwa podczas chrztu rozpoznaje, że no chrzest tak naprawdę wszystkiego nie załatwia. Jezus też się modlił po chrzcie. Jezus żył modlitwą. Uczniowie widzieli go też, modlącego się. I to też budowało w nich przekonanie, tak, modlitwa jest ważna. Jezus nie tylko mówi, kiedy się modlicie, to módlcie się Ojcze nasz, któryś jest w niebie, ale sam modlił się. I to jest też takie zastosowanie dla nas wszystkich, kiedy inni widzą Ciebie, kiedy się modlisz, nie tylko w kościele, ale w domu, kiedy czytasz Biblię, kiedy pracujesz, patrząc na Ciebie w pracy, jak reagujesz na jakiś stres, przeciwności, uczą się, jak ważna jest to dla Ciebie rzecz. Tak? Nasze słowa mają większą moc wtedy, kiedy inni ludzie, kiedy nasze dzieci widzą, jak wprowadzamy je w życie. Tak? Czyli mówimy na przykład, czytanie Biblii jest ważne. Tak? Każde dziecko pewnie to wyzna. Czytanie Biblii jest, skoro tak, to czy czytasz Biblię? Tak? Czy inni widzą Ciebie czytającego Biblię? Mówimy, modlitwa jest ważna, tak, modlitwa jest ważna, ale czy inni widzą Cię? Czy nawet nie chodzi o modlitwę na pokaz, po prostu czy modlisz się? Chrzest był inauguracją, takim otwarciem, oficjalnym otwarciem służby Jezusa. Jezus nie był rodzajem hipisa, który mówił, Bóg tak, ale Kościół nie. Bóg tak, ale obrzezanie nie. Bóg tak, ale świątynia, synagoga, święta Izraela, chrzest nie. Nie mówił, forma ogranicza ducha, nie mówił, forma gasi życie i prawdziwą wiarę. Jezus uczy nas, że przyjmując chrzest, widzialne formy ustanowione przez Boga są ważne. Chrzest jest ważny, komunia jest ważna, nabożeństwo jest ważne, modlitwa jest ważna. Czyli Jezus został ochrzczony w oficjalny sposób, publiczny sposób, była to, byśmy powiedzieli, forma, ale forma, która coś wyraża. I w ten sposób zainaugurował swoją służbę, byśmy powiedzieli, jako kapłana. Kapłana, który reprezentuje swój lud. Kiedy kapłani obejmowali służbę w Starym Testamencie, byli obmywani wodą. W drugiej Księdze Mojżeszowej czytamy 29 rozdział, 4 werset. Aronowi zaś i jego synom każesz podejść ku wejściu do namiotu zgromadzenia i obmyjesz ich wodą. Tak, to był rodzaj inauguracji służby kapłańskiej. Teraz Jezus, przyjmując chrzest u Jana, komunikuje, że rozpoczyna swoją służbę jako arcykapłan, jako kapłan według porządku Melchizedeka. I teraz przenosząc to, jakby zastosowując, próbując to zastosować do naszego chrztu. Nasz chrzest, który każdy z nas, tak jak tu jesteśmy, przyjął, jest rodzajem inicjacji. Bóg przez chrzest przenosi nas z rodziny Adama do rodziny Chrystusa. To oczywiście jeszcze nie gwarantuje wytrwania i życia wiecznego, ale to oznajmia, do kogo należysz, przy kim jesteś, komu jesteś winien lojalność, do czyjej rodziny należysz. Czyli chrzest przypomina nam, żebyśmy wystrzegali się jakichś obcych, innych inicjacji. Zobaczcie, jakieś staropogaństwo, magia, spirytyści, jacyś okultyści, czary, Hare Krishna, Świadkowie Jehowy, jakąkolwiek grupę religijną czy okultystyczną byśmy wymienili, wszyscy oni mają jakieś rytuały inicjacyjne. Biblia mówi, przyjmij ten Boży, tą Bożą inicjację, która oznajmia, że należysz tylko do Boga i do nikogo więcej. Nie poddawaj się pod jarzmo obcych inicjacji. Kiedy Jezus został ochrzczony, zauważcie też, niebiosa zareagowały. To nie był suchy, pusty rytuał. Czytamy, że niebo reaguje, niebo widzi to, co się dzieje na ziemi. Czytamy, otworzyło się niebo, zstąpił na niego Duch Święty w postaci cielesnej jak gołębica i odezwał się głos z nieba. Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Czyli chrzest jest widziany przez Boga. Tak? Ktoś powiedział, no to zwykły rytuał, polanie wodą albo zanurzenie w wodzie. A jednak zobaczcie, co się dzieje. Otwiera się niebo, Duch wstępuje na Jezusa, a Ojciec przemawia z nieba, wyrażając upodobanie wobec Syna. Co ciekawe, to też są pierwsze słowa w Nowym Testamencie wypowiedziane przez Ojca do Pana Jezusa. I tak naprawdę nie było w ziemskiej historii świata momentu, w którym w doskonalszy sposób przed ludzkimi uszami i oczami byłaby wyrażona więź Ojca z Synem Bożym. Tak, to była wieść od Ojca, obwieszczona całemu światu. I teraz zobaczcie, co Ojciec mówi w stronę Syna. Po pierwsze, kiedy Jezus został ochrzczony, Jego Ojciec był przy tym obecny. I poprzez chrzest przyznał się do Syna. To jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie. Kiedy Ty jesteś chrzczony, Bóg czyni podobną rzecz. Mówi tak naprawdę podczas chrztu. Oto Syn mój umiłowany, oto moja córka umiłowana. Należysz do mojej rodziny, odtąd jesteś częścią mojego ciała. Sam chrzest, zobaczcie, może wygląda normalnie, bardzo krótko. Niektórzy przychodzą tutaj oczekując nie wiadomo czego, że chrzest będzie trwał pół godziny jako piękna uroczystość. Ale sam chrzest trwa 5 sekund, może mniej. Polanie wodą wygląda całkiem normalnie, jak zwykły rytuał. Nie widzimy jakichś nadprzyrodzonych rzeczy podczas chrztu. Trwa krótko, ale stoi za nim Bóg. I teraz Bóg uczynił swoją obecność odczuwalną podczas chrztu, posyłając swojego ducha w postaci gołębicy, który spoczął na Jezusie. I teraz podobnie z nami. Nasz niebiański Ojciec również nam udziela ducha jako pieczęć, że należymy do Niego. Kolejna obserwacja. Bóg uczynił swoją obecność podczas chrztu słyszalną poprzez słowa, które wypowiedział. To jest Syn mój umiłowany. I w końcu wyraził upodobanie. W Nim mam swoje upodobanie. Czyli uczymy się tutaj też, że pierwszą rzeczą, którą tutaj Bóg wyraża wobec swojego Syna, jest to, że wykonuje świetną robotę. W Nim mam upodobanie. Kocham Go. To jest ważne, jako rodzice też powinniśmy to komunikować dzieciom. Nasza obecność powinna być odczuwalna, nie powinniśmy szczędzić wobec dzieci pochwał, wyrażania upodobania, tak jak ojciec nie szczędzi upodobania względem syna. Też zauważcie, że podczas chrztu mamy tutaj tak naprawdę objawienie całej Trójcy, każdej z osób Trójcy Świętej. Syn jest chrzczony, ojciec przemawia, a Duch zstępuje na Syna. I to samo z nami. Nasz chrzest jest dziełem Trójcy. Chrzcimy w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jeżeli mamy jakiś chrzest, który nawet jest woda, gdzie ktoś chrzci w imię, nie wiem, Jezusa, ale nie stoi za tym Trójca Święta, nie stoi za tym autorytet Trójjedynego Boga, tak naprawdę nie jest to chrzest. Tak, chrzest, tak zwany chrzest Mormonów czy Świadków Jehowy, mimo że posiada formułę, na przykład Mormoni też chrzczą w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ale nie wierzą w Trójcę. Nie wierzą w jednego Boga w trzech osobach, więc nie jest to chrzest ważny. Podobnie każdy chrzest wykonywany w imię Jezusa, za którym nie stoi autorytet Jezusa jako Syna Bożego, drugiej osoby Trójcy Świętej, nie jest chrztem. Chrzest chrześcijański, chrzest każdego z nas jest dziełem Boga w Trójcy Jedynego. Co to oznacza? Oznacza to, że od momentu chrztu nosisz na sobie pieczęć Trójcy. Kiedy było wykonywane obrzezanie w Starym Testamencie, Izraelici może łatwiej sobie o tym przypominali, bo mieli trwały znak na ciele, który im przypominał, że obrzezanie się dokonało, należymy do Boga, nosimy na sobie Jego znak, obrzezanie, które wskazuje nam na potrzebę obrzezania serca. Chrzest co prawda nie zostawia na naszych włosach i głowie jakiegoś trwałego znamienia, ale powinniśmy sobie przypominać, że kiedy Bóg polał nas wodą, symbolem Ducha Świętego i oczyszczenia, od tej pory wszystko, co robisz, bez względu na to, czy jesteś wierny, czy nie, robisz jako ochrzczony chrześcijanin. I Bóg domaga się ciebie, wołając, należysz do mnie, jesteś moim uczniem. Wszystko, co robisz, robisz jako ochrzczony człowiek od momentu swojego chrztu. Łukasz też podaje nam wiek Jezusa, w którym został ochrzczony. Nie oznacza to, że każdy z nas powinien czekać do 30 roku życia. Jeżeli ktoś chce przywołać przykład Jezusa, mówiąc, zobacz, Jezus nie był ochrzczony jako niemowlę, był ochrzczony jako dorosły i to jest argument rzekomo za tym, że powinniśmy chrzcić tylko dorosłych, no to możemy odpowiedzieć, no ale Jezus był chrzczony w wieku 30 lat. Czy to znaczy, że też chcesz poczekać do tego wieku? Nie, chrzest Jezusa miał trochę inne znaczenie niż chrzest, o którym mówimy, który my udzielamy w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Każdy, kto był chrzczony chrztem Janowym, później jeszcze po wylaniu Ducha Świętego był chrzczony w imię Trójcy. To nie był jeszcze chrzest ten stricte chrześcijański w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ale co ważne, Jezus został ochrzczony jako dorosły, mając 30 lat. I teraz dlaczego Łukasz podaje tą wiadomość, ile lat miał Jezus, kiedy został ochrzczony? Jest to nawiązanie do Starego Testamentu. W Starym Testamencie, kiedy ktoś obejmował stanowisko publiczne, króla, kapłana, proroka, zwykle działo się to w wieku 30 lat. To był taki wiek graniczny jeśli chodzi o objęcie stanowiska i odpowiedzialności. Czyli Jezus chrzczony w wieku 30 lat komunikuje tak naprawdę, że jest wprowadzony w urząd króla, proroka i kapłana. Księga Rodzaju 41-46. A Józef miał 30 lat, stanął przed Faraonem, królem Egiptu. Potem wyszedł Józef od Faraona i objeżdżał całą ziemię egipską. Czyli tak naprawdę, kiedy Jezus objął funkcję namiestnika egipskiego, czyli byśmy powiedzieli dzisiejszym językiem premiera, miał 30 lat właśnie. Księga Liczb, czwarta Mojżeszowa. Przemówił Pan do Mojżesza i Arona tymi słowy. Zrób spis synów Kehata spośród synów Lewiego, pośród rodzin i szczepów. I teraz zobaczcie, od 30 do 50 roku życia. Wszystkich zdatnych do służby. Lewici obejmowali służbę w wieku 30 lat. Dawid miał 30 lat, kiedy został królem, a królował 40 lat, mówi druga księga Samuela. Czyli 30 lat to jest w Biblii wiek utożsamiany z dojrzałością, a przynajmniej z wejściem w dojrzałość, bo to nie jest jeszcze taka dojrzałość, taka mądrość, która przychodzi z czasem, ale według Biblii jest to dojrzałość odpowiednia dla objęcia służby. Też pamiętam, że jak miałem 20 parę lat, rozmawialiśmy z pastorami naszych kościołów na temat o mojej ordynacji, to rozmawialiśmy właśnie na temat wieku 30 lat, że jest to w Biblii bardzo często ten wiek, kiedy ktoś obejmował publiczny urząd, z sugestią oczywiście, żeby pastorzy też w naszych kościołach byli ordynowani właśnie po 30. Wiadomo, są jakieś różne wyjątki, ale że jest to mądre, kiedy rozpoznajemy, że publiczna służba nie jest czymś, co powinien sprawować dopiero co, nie wiem, nawrócony albo młody człowiek. Nie oznacza to też pasywności wcześniej, tak? Nie musimy czekać do wieku 30 lat, żebyśmy mogli służyć Bogu, ale kiedy mówimy o publicznej służbie, tak? Pastora, polityka, prawnika, sędziego i tak dalej, Biblia ostrzega przed powierzaniem odpowiedzialności ludziom młodym. I to widzimy, kiedy, nie wiem, zasiada jakiś młody sędzia albo młoda sędzina w imieniu Wysokiego Sądu ogłasza, że tam, nie wiem, dziecko można odebrać rodzinie z powodu ubóstwa. Młody człowiek, który rozsądza tak poważne sprawy, Biblia ostrzega, mówi, że stanowisko obejmowane przez młodego człowieka jest często przejawem Bożego sądu. W drugiej części naszego fragmentu mamy opis genealogii Jezusa. I kiedy czytamy Biblię, mamy cichy czas w domu, czytamy sobie ten rodowód, no to zwykle, powiedzmy, po drugim czy trzecim imieniu idziemy dalej. Obracamy kartkę i jakie to ma znaczenie w ogóle? Mamy pokusę, żeby te urywki ominąć, a po prostu traktujemy to jak zwykły przypis do konkretów, ale Bóg mówi, że całe Pismo przez Boga jest natchnione. List do Tymoteusza. Całe Pismo jest natchnione, pożyteczne do nauki, poprawy, wykrywania błędu, wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały. To dotyczy też genealogii, że człowiek będzie żył każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. To dotyczy też genealogii Jezusa, rodowodu Jezusa. I teraz tak, nam jest to ciężko czytać, dlatego że tak naprawdę słowa Biblii nie zostały napisane, przynajmniej w pierwszej kolejności, do tego, żebyśmy sobie mieli cichy czas. Dobrze jest mieć cichy czas i czytać Biblię, ale kiedy Ewangelia Łukasza została napisana, ona była publicznie odczytywana, była odczytywana na głos. Te słowa nie zostały napisane po to, żebyśmy je pominęli, bo są trudne, niewygodne. Te słowa zostały napisane, żebyśmy je czytali. I teraz przeczytamy rodowód Jezusa. Też wsłuchajcie się, będzie seria różnych imion, ojców i synów. Część z tych imion znacie, część nie, ale skoro Bóg dał nam listę przodków Jezusa, to też po to, żebyśmy czytali te słowa. Posłuchajmy. Jezus, rozpoczynając działalność, miał lat około 30, a był jak mniemano. Synem Józefa, syna Helego, syna Mattaja, syna Lewiego, syna Melchiego, syna Jannaja, syna Józefa, syna Matatiasza, syna Amosa, syna Nachuma, syna Hesliego, syna Naggaja, syna Mahata, syna Matatiasza, syna Semeja, syna Josecha, syna Jody, syna Joannana, syna Rezy, syna Zorobabela, syna Selatiela, syna Neriego, syna Melchiego, syna Addy, syna Kosama, syna Elmadama, syna Hera, syna Jozuego, syna Eleziera, syna Joryma, syna Mattata, syna Lewiego, syna Symeona, syna Judy, syna Józefa, syna Jonama, syna Eliakima, syna Melei, syna Menny, syna Mataty, syna Natana, syna Dawida, syna Jessego, syna Obeda, syna Boaza, syna Sali, syna Nassona, syna Aminadaba, syna Admina, syna Erniego, syna Asrona, syna Faresa, syna Judy, syna Jakuba, syna Izaaka, syna Abrahama, syna Tarego, syna Nachora, syna Seruga, syna Ragua, syna Faleka, syna Hebera, syna Szelacha, syna Kainama, syna Arpachszada, syna Sema, syna Noego, syna Lamecha, syna Metuszelacha, syna Henocha, syna Jareda, syna Malalela, syna Kainama, syna Enosza, syna Seta, syna Adama, który był Boży. Język sobie można połamać, ale też można, ciekawa lekcja historyczna, lingwistyczna, w jaki sposób na przykład nadawano imiona hebrajskie, jak brzmiały, jak się nazywali przodkowie Jezusa. To nie jest przypadek, że lista przodków Jezusa następuje od razu po chrzcie. W Starym Testamencie kandydaci, którzy byli mianowani na królów, musieli udowodnić swoje pochodzenie. Ci, którzy byli, nie wiem, z linii, którzy mieli obejmować urząd kapłana, musieli pochodzić z linii Arona, zanim to musiało być sprawdzone, zanim byli wprowadzeni w urząd. Informacja, kto był przodkiem kogo, w jaki sposób musiała być powszechna, znana, to było bardzo ważne dla Izraelitów. W Nowym Testamencie mamy dwa rodowody Jezusa. Tutaj w Ewangelii Łukasza 3 rozdział i Ewangelii Mateusza 1 rozdział. Co ciekawe, te rodowody się różnią. Takie dwie najważniejsze różnice polegają na tym, że po pierwsze, rodowód w Ewangelii Mateusza sięga do Abrahama, w Ewangelii Łukasza sięga do Adama. W Mateuszu sięga do Abrahama po to, żeby... To jest podporządkowane też celowi Ewangelii Mateusza. Mateusz chce nam pokazać, że Jezus jest prawdziwym potomkiem Abrahama, jest spełnieniem prorockich zapowiedzi danych Izraelowi. Natomiast w Łukaszu ta linia idzie aż do Adama, dlatego że Łukasz chce nam pokazać, że Jezus jest nie tyle, znaczy wiadomo też, ale Mateusz temu podporządkowuje, że jest prawdziwym prorokiem zapowiadanym przez proroków w Starym Testamencie, natomiast Łukasz mówi, że Jezus jest prawdziwym człowiekiem z krwi i kości. Dlatego jego rodowód sięga aż do Adama. Jest drugim Adamem, jest wiernym synem, którym nie był Adam. I druga różnica polega na trudności w różnicy w genealogii Jezusa między Ewangelią Łukasza a Mateusza. W niektórych miejscach mamy wymienionych innych przodków. Głównie ta różnica dotyczy przodków do Dawida. Że generalnie od Dawida aż do Abrahama mamy tą samą listę, później jest różnica. Dlaczego mamy różne imiona? I teraz tutaj też teologowie wymieniają różne przyczyny, różne powody. Chyba najrozsądniejszym, do jakiego się dokopałem, wyjaśnieniem jest to, że jeden z ewangelistów przywołuje rodowód Marii, a drugi Józefa. I możemy chyba na tym spocząć. I może na tym zakończę ten temat różnic. Jeżeli was to bardziej interesuje, to możecie się jeszcze tam gdzieś wygłębić. I teraz wyjaśnienie nie jest, tak? Mamy różnicę i to jest możliwe, że jeden przywołuje przodków Marii, drugi Józefa. Jakiekolwiek wyjaśnienie przyjmiemy, możemy się oprzeć na prawdzie, że Boże Słowo jest spolegliwe. To nie jest tak, że skoro mamy opis dwóch różnych rodowodów, różne imiona są tam, to znaczy, że Boże Słowo gdzieś tam w jakimś miejscu nie jest spolegliwe, ktoś się pomylił. Nawet jeżeli czegoś nie wiem, nawet jeżeli widzę, no jest różnica i dzisiaj nie umiem na to odpowiedzieć, chociaż myślę, że to jest odpowiedź, że mamy rodowód Józefa i Marii. Czyli nawet jeżeli jest różnica, czy wydają się być sprzeczności, jest na to odpowiedź. Nie zawsze będzie to odpowiedź, której człowiek oczekuje, ale odpowiedź zawsze jest. Na przykład, dlaczego jeden ewangelista mówi o jednym łotrze, który był ukrzyżowany obok Jezusa, a drugi ewangelista mówi o dwóch łotrach? Dlaczego jeden ewangelista mówi o Marii Magdalenie, która była przy grobie, a drugi mówi o kobietach, które były przy grobie? Dlaczego pierwszy rozdział Księgi Rodzaju mówi o 6 dniach stworzenia i o człowieku, który został stworzony na końcu 6 dnia, a drugi rozdział mówi o człowieku, który jest na początku stworzenia i po nim Bóg stwarza, nie wiem, zwierzęta, nie znajduje się pomoc odpowiednia dla niego i na końcu stwarza Ewę? Wydaje się, że mamy tutaj inną kolejność. Ktoś powie, no czytając te fragmenty, to jest sprzeczność. To jak, Maria Magdalena była przy grobie czy kobiety? Przy Jezusie było ukrzyżowanych dwóch łotrów czy jeden? To człowiek został stworzony 6 dnia po zwierzętach czy przed zwierzętami? I teraz tak, punktem wyjścia jest to, że nie są to sprzeczności. Tak? To można wyjaśnić, podawałem wam przykład dłoni, kiedy mówimy o tym, że pytam was, ile widzicie palców, mówicie 4 palce. Tylko że ja patrząc na tą samą dłoń, mówię, ale ja widzę 5. Problem jest taki, że wy tego 5 nie widzicie. Co nie znaczy, że nie macie racji, kiedy mówicie, widzę 4. To samo, to jest też jedna z odpowiedzi, którą można dać, jeśli chodzi o wyjaśnienie różnych, nie tyle sprzeczności, różnic w opisach biblijnych. Po prostu nie możemy wykluczać tego czynnika ludzkiego w opisach ewangelicznych. Czyli w rzeczywistości Biblia nie ma sprzeczności, kiedy człowiek pytał takie rzeczy, ale mamy różnice w rodowodzie, różnice w opisie stworzenia, różnice w chronologii i tak dalej. Człowiek lubi szukać sprzeczności, zarzucać Panu Bogu sprzeczność. Oczywiście, tak jak Doug Wilson mówił, że problemem nie jest to, że Biblia przeczy sobie wzajemnie, największym problemem jest to, że Biblia przeczy człowiekowi i dlatego człowiek odrzuca Biblię. W rzeczywistości nie są to sprzeczności i te różnice można wyjaśnić. I wtedy tak naprawdę okazuje się, kiedy człowiek pyta, dlaczego mamy różne rodowody w Ewangelii Łukasza i Ewangelii Mateusza. I tak naprawdę, kiedy dajemy odpowiedź na to, no na przykład taka, że tu mamy rodowód Józefa, tu Marii. I teraz pytanie jest o reakcję. Czy człowiek pyta po to, żeby zagiąć ciebie jakimiś argumentami, żeby ci udowodnić, że Biblia nie jest spolegliwa, czy pyta, bo chce wierzyć w Boże Słowo, ale coś tam intelektualnie jeszcze mu przeszkadza. Niektórzy przyjmują metodę, skoro ja nie wiem, ja nie rozumiem, dlaczego mamy różne rodowody, skoro ja nie widzę żadnego wyjaśnienia tego napięcia, to znaczy, że w Biblii mamy sprzeczności, zagiąłem cię, wierzący człowieku, i tak naprawdę Biblia nie jest godna wiary. Który rodowód Jezusa jest właściwy, poprawny? No i odpowiedź brzmi, oba, oczywiście. Dlaczego więc się różnią? I teraz, dlaczego więc się różnią, ktoś pyta? I teraz najważniejsze jest to, czy pytasz, bo chcesz mnie zagiąć, czy pytasz, bo szukasz odpowiedzi? Zobaczcie, Jezus inaczej odpowiadał uczniom, a inaczej faryzeuszom. To też jest a propos tego, kiedy ktoś z nami rozmawia, że dobrze jest, na ile jesteśmy w stanie przejrzeć motywację tego człowieka. Kiedy uczniowie pytali go, Panie, powiedz nam, kiedy będzie dzień końca świata, dzień Twojego przyjścia? Odpowiedział im, powiedział o znakach i tak dalej. Odpowiadał im, bo widział, że pytają szczerze. Chcieli wiedzieć. Ale kiedy faryzeusze go pytali, powiedz nam, czy można płacić podatki cesarzowi, albo w jakim imieniu uzdrawiasz chorych, to czytamy, że Jezus przejrzał ich serce i nie odpowiadał im wprost w zgodzie z tym, czego oczekiwali. Kiedyś czytałem książki krytyczne wobec Biblii i tam pojawił się temat rodowodu Jezusa. Mamy Ewangelię Łukasza, rodowód, który mówi o przodkach. W Ewangelii Mateusza mamy innych przodków. Co jest prawdą? Czytałem książki, które wskazywały na różnice między rodowodami, liczbami, chronologią, opisami stworzenia. I to były moje pierwsze pytania wiary o pogodzenie rzekomych sprzeczności. Dlatego, że skoro mam być chrześcijaninem, skoro mam zaufać Panu Bogu, skoro mam ufać Biblii we wszystkim, to powinna być ona spolegliwa, pozbawiona błędów i sprzeczności. I teraz wielkim uwolnieniem dla mnie było to, że po prostu te sprzeczności rzekome da się pogodzić. Tu nie ma żadnych błędów, tu nie ma wzajemnych zaprzeczeń. Biblia jest pewna i spolegliwa. I mimo, że wcześniej może wydawało mi się, że znalazłem coś, co podważa tą prawdę, to wyjaśnienie zawsze było. I teraz też to jest taka ważna lekcja i zastosowanie dla nas. Jeżeli mamy jakiś problem, wątpliwość, i to dotyczy Biblii, to dotyczy życia chrześcijańskiego, to dotyczy wiary w Boga, to Boże Słowo zachęca nas, mówiąc, nie uciekaj do swojej twierdzy. Nie zamykaj się w swojej twierdzy, mówiąc, na to nie ma już odpowiedzi. Jestem w beznadziejnej sytuacji. Nikt na to nie odpowie, nikt nie jest w stanie mi pomóc. Z tej sytuacji nie ma wyjścia. Biblia mówi nie. Pytaj, szukaj. Co jakiś czas dzwoni do mnie pewna osoba z rozterkami na temat wiary. Ostatnia rozterka dotyczyła tego, po co się modlić, tak? Skoro Bóg zna przyszłość, skoro tak naprawdę od Boga zależy wszystko, to po co się modlić? Tym bardziej, że mówi, modli się o wiele spraw i nie widzi szybkich odpowiedzi w intencjach, o które się modli. I ta osoba powiedziała, no, że jest po prostu zniechęcona, rozczarowana, że po prostu sprawy nie dzieją się zgodnie z tym, o co prosi Pana Boga. Ale co ważne, że w ogóle dzwoni, że pyta, nie odkłada słuchawki, nie obraża się ani na Pana Boga, nie obraża się na Kościół, ale pyta, co z tym zrobić? Dlaczego tak się dzieje? Jestem zła z tego powodu, rozczarowana. Ktoś widzi różnicę, nie wiem, w rodowodach, trzymając się naszego przykładu. I może wyrazić stanowczą opinię. Biblia sobie przeczy, nie wierzy jej, albo dlaczego są dwa rodowody? Studiowałeś ten temat? Może potrafisz pomóc? Może ty masz to jakoś przerobione? Toby Sumpter, pastor kościoła w Moskwie, Idaho, kościoła reformowanego, powiedział, jeżeli masz wątpliwości, pytania, trudności dotyczące wiary, Biblii, życia z Bogiem, zwykle jest to oznaka zdrowia. Martwe ciała nie mają pytań i problemów. No i tak to jest. Jeżeli szukamy, jeżeli mamy wątpliwości, ale nie jesteśmy w tych wątpliwościach martwi, nie zniechęcamy się, tylko szukamy. Tak, mamy wątpliwości, mamy pytania, mamy trudności i brniemy, chcemy szukać, chcemy odpowiedzi. Zwykle jest to oznaka zdrowia. Żyjemy, szukamy, badamy, wołamy do Boga. Martwe ciała nie mają pytań i problemów. Ostatnie zdanie na dziś w tym kazaniu. Mamy rodowód fizycznych przodków Jezusa, ale Biblia mówi, że przez wiarę jesteś włączony do jego duchowej genealogii. Jesteś synem Dawida, córką Dawida, Abrahama. Jesteś spadkobiercą obietnic danych Abrahamowi, Dawidowi. Należysz właśnie do tej linii wiernych świętych, wymienionych w Piśmie Świętym. Dlatego pamiętajmy, kim jesteśmy. Pamiętajmy, co Bóg oznajmił nam w naszym chrzcie. To jest mój umiłowany syn, to jest moja umiłowana córka. Postępuj zgodnie z tym, kim jesteś. Jesteś uczniem Jezusa, jesteś królewskim synem, królewską córką, nosisz na sobie pieczęć, który jedynego Boga, gdziekolwiek jesteś. Twoim ojcem wiary jest Chrystus, Abraham, Dawid, Józef, Mojżesz, Sara, Estera. Żyj w zgodzie z tymi prawdami. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za to, że nie ominąłeś nas z daleka, że Panie Jezu, stałeś się jednym z nas, wszedłeś do wody grzeszników, utożsamiając się z nami nie tylko na krzyżu, ale też w wodzie. Dziękujemy Tobie, Panie, że żyłeś życiem bliskim, jak tylko może być blisko Bóg wobec człowieka. Dziękujemy Tobie, Panie, że stałeś się jednym z nas, ale też w naszym chrzcie oznajmiasz nam właśnie te chwalebne prawdy, że należymy do Ciebie, że jesteśmy częścią królewskiej rodziny. I Panie, chcemy żyć zgodnie z tym, co nam zakomunikowałeś w naszym chrzcie. Chcemy też pamiętać o naszych przodkach wiary, o naszym nie tylko fizycznym rodowodzie, ale też duchowym rodowodzie, abyśmy pamiętali, że nie jesteśmy sami, że prawda nie przyszła dzisiaj wraz z nami, naszą służbą i naszym Kościołem. Dziękujemy Ci, że jesteśmy częścią tej chwalebnej historii, Twojej historii. I modlimy się, abyśmy też umieli odpowiedzieć z wiarą na właśnie to, Twoją łaskę i to, co Ty zakomunikowałeś nam w naszym chrzcie. Bądź, Panie, błogosławiony. Amen.